27 minut do 10. Pierwszy gość dzisiejszego spotkania w programie Na każdą pogodę w Radiu Kielce już jest w studiu. Artur Jaroń, dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach i gospodarz rozmowy Daniel Lenart.
Tak jest. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o muzykalnych dzieciach i jak poznać, że dziecko nasze rzeczywiście ma talent, a nie tylko po prostu lubi śpiewać i lubi oglądać jakieś programy muzyczne. Myślę, że wielu rodziców chciałoby, żeby ich dziecko było muzykalne. Jak to zweryfikować najszybciej i najskuteczniej?
Dzień dobry, witam państwa przed radioodbiornikami. Proszę państwa, cóż, tutaj pan redaktor wspomniał o kluczowym momencie, jeśli dziecko śpiewa, tańczy, wykazuje poczucie rytmu, a to przecież rodzic obserwuje bacznie swoją latorośl, to już jest wystarczający powód, żeby spróbować. Oczywiście już takie badanie przydatności, no to następuje jakby u nas w szkole dla kandydatów, którzy zamierzają ubiegać się o to, by zostać uczniem szkoły muzycznej. I wydaje mi się, że warto spróbować, dlatego że no z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że muzyka po pierwsze jeszcze nikomu nie zaszkodziła, znakomicie organizuje i porządkuje życie. Ludzie, którzy uprawiali muzykę, mają później, nawet jeśli nie wykonują na co dzień zawodu muzyka, no to potrafią się lepiej zorganizować, osiągać lepsze wyniki na wszystkich stanowiskach, bowiem podczas pracy i grania na instrumencie pracują obie półkule. A więc mózg znakomicie się rozwija, a no mózg ludzki stworzony jest do tego, żeby pracować, więc rozwijanie talentu, no i zresztą granie na instrumencie to jest praca złożona, to jest nie tylko powtarzanie wysokości dźwięku, to jest również tworzenie, to jest rozwijanie wrażliwości, a więc rozwijamy oczywiście młodzież, dzieci pod każdym względem.
No są badania, które rzeczywiście jednoznacznie wykazują, że nawet samo słuchanie muzyki już stymuluje rozwój mózgu u dziecka. Natomiast panie dyrektorze, jak wygląda taki test przydatności czy kompetencji dziecka w szkole muzycznej?
No ja przede wszystkim chciałbym rodziców, którzy myślą lub wahają się jeszcze, czy posłać dziecko do szkoły muzycznej, czy nie, no zachęcić. Mamy w naszym zespole szkół muzycznych cztery typy szkół i powiedzmy dla tych najmłodszych milusińskich mamy dwie oferty. Pierwsza oferta to jest ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego stopnia, w której to przyjmujemy dzieci w wieku szkolnym, a więc musi tutaj nastąpić równoległość, czyli dziecko, które idzie do klasy pierwszej, może nie iść do rejonowej szkoły, może iść do naszej. Jest to przywilej utalentowanego dziecka, że ma wszystko kompaktowo w jednym miejscu. Przedmioty ogólnokształcące, czyli to nauczanie wczesnoszkolne, plus oczywiście przedmioty muzyczne, takie jak rytmika, jak kształcenie słuchu i zajęcia na instrumencie. To wszystko jest ułożone w dogodnym planie. Jest w szkole świetlica znakomicie działająca, gdzie dzieci rozwijają nie tylko w wolnym czasie talenty plastyczne, ale i również aktorskie. Mogą odrobić lekcje. No, w każdym razie na pewno jest to profesjonalna opieka i no, u nas akurat tak ta świetlica fantastycznie funkcjonuje, że niektóre dzieci w ogóle nie chcą wracać do domu, co nas ogromnie cieszy, bo czują się emocjonalnie związane z tą szkołą. Więc to jest jeden typ szkoły. Dla młodzieży, dzieci starszych mamy szkołę muzyczną, gdzie ta tolerancja przyjęcia do nauki jest nieco większa. Tutaj warto powiedzieć, że do przyjęcia do ogólnokształcącej szkoły muzycznej do klasy pierwszej, pierwszego stopnia możemy przyjąć 6-7-latki. Natomiast jeśli chodzi o szkołę muzyczną pierwszego stopnia, tą do tej pory funkcjonującą przez wiele lat w Kielcach jako popołudniowa, gdzie dzieci uczęszczają do swoich rejonowych szkół, a kształcą się muzycznie w naszej szkole, przyjmujemy od wieku od 7 do 10 lat. I kształcenie odbywa się w szkole muzycznej pierwszego stopnia, tej popołudniowej, na dwóch poziomach, w dwóch cyklach. Pierwszy cykl to jest cykl 6-letni, gdzie właśnie te dzieci do 10 lat mogą się zgłosić i być przyjęte. Natomiast warto tutaj z zastrzeżeniem takich instrumentów jak fortepian, skrzypce i gitara, gdzie ten wiek jest obniżony maksymalnie do lat 8, czyli już 9-latek raczej nie może liczyć, żeby dostanie się na fortepiany. Raczej preferowane są instrumenty już dla starszych. Bądź dla starszej młodzieży cykl 4-letni, tak zwany dawniej dział młodzieżowy, gdzie przyjmujemy od 10 do lat 16.
Panie doktorze, pan powiedział o instrumentach. No właśnie, co w przypadku, kiedy rodzice wymarzyli sobie, że ich dziecko będzie grało na fortepianie, samo dziecko chce grać na gitarze, zdaniem nauczycieli, fachowców, dobrze by się sobie poradziło i najlepiej na skrzypcach. Czy wtedy warto rzeczywiście zdecydować się na jeden instrument, czy można się szkolić w kilku naraz?
Nie, właśnie, że no niestety, no szkoła jest państwowa, szkoła jest bezpłatna i w związku z tym, chcąc się profesjonalnie kształcić, my sugerujemy na podstawie właśnie tych badań przydatności, kiedy dziecko jest poddane rozmaitym testom, no i komisja, która kwalifikuje, może coś zasugerować. Oczywiście staramy się uwzględnić preferencje rodziców i dziecka. Zwykle na tym etapie one gdzieś się tam pokrywają. No, rzadko bywa tak, że wbrew woli dziecka rodzic każe mu się uczyć na innym instrumencie, tak? No, często jest tak, że my sugerujemy wybór instrumentu w związku z potrzebami szkoły. Czasami mamy, że tak powiem, szczęśliwą rękę, bo się okazuje, że ktoś, kto w życiu by nie chciał grać na instrumencie, jednak ten wskazany przez szkołę okazał się później dla niego niezwykle rozwojowy i zbawienny. Także czasami trzeba zaufać temu, co doświadczeni pedagodzy potrafią podpowiedzieć. No i też często bywa, że w trakcie nauki okazuje się, że wybrany instrument jednak no, nie jest adekwatny do możliwości manualnych, rozwojowych dziecka, że próbujemy wtedy pomóc jakoś no, zasugerować zmianę instrumentu, o ile jest to oczywiście możliwe, tak? Bo no, przy organizacji szkoły również ważny jest ten cykl planowania i możliwości również kadrowe szkoły.
Proszę Państwa, na wszystkie pytania dotyczące edukacji muzycznej i szkoły muzycznej, jak wygląda i przyjmowanie, i nauka, później odpowie Państwu pan Artur Jaroń, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. 41 200 20 20, czekamy na Państwa telefony.
A powrócimy do tej rozmowy, od kiedy najlepiej rozpocząć naukę gry na instrumencie przez dziecko, jak kreować samodzielność muzyczną tych najmłodszych, zdolnych artystów po godzinie 10. No i ten czas dla Państwa teraz, telefoniczny czas, 41 200 20 20. Już 15 minut po godzinie 10, ponownie w studiu Artur Jaroń, dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach, i Daniel Lenart. Panowie długo rozmawiali z naszymi słuchaczami na temat, który był poruszony przed godziną 10, czyli najlepszy wiek dla dziecka na rozpoczęcie nauki gry na jakimś instrumencie. No i jaki taki instrument wybrać? O co pytali słuchacze?
No, wśród pytań pojawiło się pytanie mamy 6-miesięcznego dziecka.
Tak, no najlepiej na perkusji.
Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast tutaj takie pytanie, które się pojawiało chyba najczęściej, to czy dziecko powinno już umieć grać na jakimś instrumencie, kiedy zgłasza się do szkoły muzycznej. Panie dyrektorze.
Nie, to jest w ogóle niekonieczne. Czasami nawet bym powiedział, że lepiej jak nie umie grać. Dzieci są tak wspaniałe i plastyczne, że bardzo szybko chłoną tą wiedzę. No i czasami jest tak, że no, gdzieś się dziecko uczyło, no ale my później mamy duży kłopot z odkręcaniem tego wszystkiego.
A to złe nawyki, tak? Nabiera wtedy no, takie dziecko?
No więc o to chodzi właśnie, że często jest tak, no te podstawy w nauczaniu, w ogóle pierwszy nauczyciel jest najważniejszy w życiu. Ja dalej tak powtarzam. Ja ze swojej zamierzchłej młodości pamiętam wspaniałego nauczyciela, jakim była pani Zofia Czyżykowa. I po prostu to, co wyniosło się z tych pierwszych 6 lat nauki, to później to był tak solidny fundament, że pozwoliło mi to do dzisiaj kontynuować granie na fortepianie i uczenie, bo miałem świetny przykład nauczyciela, prawda? Więc najpierw nauczyciel jest ważny i często jest tak, że no owszem, coś tam te dziecko się umuzykalnia, no ale jednak w myśl tego, co teraz nasz nadzór pedagogiczny, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawia na edukację artystyczną w Polsce, szkoła pierwszego stopnia nie jest stricte szkołą już umuzykalniającą, tylko ma przygotowywać właśnie do profesjonalnej nauki, jaką jest kontynuacja nauki w szkole drugiego stopnia, czy później na akademiach muzycznych. Także można powiedzieć, że poprzeczka z roku na rok jest coraz wyżej podnoszona. Zresztą, drodzy Państwo, nie czarujmy się, ale świat idzie straszliwie do przodu. Proszę sobie na ten popularny YouTube wejść zobaczyć, co wyprawiają kilkuletnie dzieci. No ja sam miałem taki przykład, będąc latem w Manchesterze, w Chidams Academy of Music w Manchesterze, gdzie 9-letni chłopczyk z Chin grał etiudę transcendentalną Franciszka Liszta, Błędne ogniki, no którą to etiudę tak naprawdę jest problemem dla nas profesjonalistów, tak? No i na pytanie znakomitego pianisty Eugenia Indisza, który akurat z nim prowadził zajęcia, co tu dla ciebie jest trudnego, to mały się roześmiał tak dziecięco i radośnie: przecież tu nie ma nic trudnego, a może zagrać to szybciej, a proszę bardzo, i zagrał 2 razy szybciej. No to po prostu Indisz dostał ataku śmiechu, bo po prostu w zasadzie nasza rola tutaj tych mentorów jest praktycznie żadna, skoro rodzą się takie dzieci, które potrafią być bardziej genialne od swoich mistrzów. Ale resume tego, o co pan redaktor pytał, no wolelibyśmy, żeby te dzieci przychodziły do nas, bo kochają muzykę i to jest chyba najważniejsze, bo często też niestety, do czego zmierzałem tą opowieścią o tym genialnym Chińczyku, my często tą nadtroskliwością zabijamy w dzieciach radość życia. Czyli nadmierną ilością zajęć, nadmierną ilością rozmaitych atrakcji, bo teraz taka moda, żeby było tych atrakcji naprawdę wiele. Czy na przykład stawianie od razu, że ty już musisz być wirtuozem, musisz tyle i tyle ćwiczyć i tak dalej. Oczywiście praca jest najważniejsza, bo talent to jest tylko elementem wyjściowym. Później trzeba to podeprzeć pracą i systematycznością. Natomiast najważniejsze, nie zabić w dzieciach radości życia i radości muzykowania.
Czyli po prostu trzeba im dać się wyszaleć na tym instrumencie.
Trzeba dzieciom dać być dziećmi. Chyba tak. No i najgorsze, co by można mogło się zdarzyć, to zabrać dziecku dzieciństwo i zakatować go właśnie ilością ćwiczenia, ilością takich zajęć, że praktycznie dzieci się... I takie też mamy przypadki, że dzieci po prostu się słaniają każdego dnia, bo tych zajęć obowiązkowych jest już wystarczająca ilość, a dzieci, prawda, dość szybko się męczą, tracą koncentrację, więc trzeba to umiejętnie jakoś organizować, więc też ta nadmierna dojrzałość powoduje, że później w wieku nastoletnim następuje odreagowanie, że zniechęcenie, nienawidzę tych szachów, nienawidzę tego fortepianu, nie chcę i tak dalej, następuje bunt.
Panie dyrektorze, to w takim razie ile dziecko powinno ćwiczyć, żeby nie zohydzić mu muzyki, nie zohydzić mu instrumentu, na którym gra?
Ja powiem przewrotnie. Powinno ćwiczyć tyle, żeby się przygotować z lekcji na lekcję i tego. Jeden potrzebuje krócej, jeden potrzebuje dłużej. Ale najważniejsza jest, uważam, systematyczność i opieka nad młodym człowiekiem, zainteresowanie ze strony rodziców, szkoły, pedagoga, żeby modelować, kształtować tą muzyczną osobowość. Natomiast no, mój, że tak powiem, starszy kolega, z którym mam szczęście dalej pracować, Stefan Kutrzeba, mawia zwykle, że z 8-godzinnego pracownika nie ma muzyka. Nie wystarczy siedzieć 8 godzin, trzeba siedzieć twórczo, więc to może być równie dobrze 2 godziny, a może być i 12, jeśli tak. Nie ma na to reguły. Regułą jest po prostu koncentracja, systematyczność, no i twórczość. Twórczość przy tym, co się robi. Dzieci powinny to robić w rozsądnych proporcjach, więc kiedy dziecko jest znudzone, odchodzi do instrumentu, lepiej odpuścić i wrócić do tego za chwilkę, kiedy zajmie się czymś innym. No ale najważniejsze, żeby systematycznie, no i oczywiście chwalić. Bo sam fakt, że nasze dziecko zajmuje się muzyką, gra na instrumencie, to już jest o niebo więcej niż wymagane jest to od ich rówieśników, którzy się tym nie zajmują. To znaczy, że mamy dziecko wybitne i warto w nie inwestować, ale nie przesadzać. Także uczulam, żeby nie szaleć. Nie szaleć z tymi młodymi organizmami, bo wystarczająco dzieci mają w tej chwili tak dużo bodźców naokoło siebie w postaci multimediów, że po prostu często zdarzają się sytuacje, że na tego natłoku, tego szumu informacyjnego nie są w stanie wytrzymać.
Czyli motywujemy bardziej marchewką niż kijem w tym przypadku. Panie dyrektorze, wiem, że będzie można na własne oczy przekonać się, jak wygląda szkoła muzyczna, jak te młode talenty, które w szkole muzycznej w Kielcach się uczą, koncertują już tak naprawdę. Dni otwarte w marcu.
Tak, dokładnie za 2 miesiące, 3 marca, przez cały miesiąc marzec, co sobotę będą się odbywać u nas spotkania w ramach Dni Otwartych Szkoły. Będzie można na żywo zobaczyć, jak dzieci, które niedawno zaczęły się uczyć grać, grają, przejść do sal, poznać, dotknąć z bliska instrumentów. W każdą sobotę marca tych spotkań będzie, gdzie można będzie zapoznać się z instrumentami klawiszowymi, smyczkowymi, dętymi, jak i również być na zajęciach z rytmiki, zorientować się, co później będzie wymagane na badaniu przydatności. Chyba najważniejsza informacja dla Państwa rodziców, którzy być może teraz mnie słuchają, a chcieliby posłać dziecko do szkoły, to wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie szkoły muzycznej www.muzyczna.pl. Natomiast jeśli chodzi o strony formalnej, czekamy na podania, formularze od 1 lutego do 6 kwietnia i badanie przydatności dla kandydatów do szkoły pierwszego stopnia odbędzie się w dniach od 12 kwietnia do 17 kwietnia. To będą trzy etapy, zajęcia grupowe, badanie indywidualnej przydatności i w przypadku kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej sprawdzenie kojarzenia zjawisk muzycznych, taki troszkę test na przydatność szkolną.
No i miejmy nadzieję, że dużo tych młodych talentów się uda wyłapać i zachęcić ich do uprawiania muzyki. Bardzo dziękuję za udział w programie.
Zapraszamy. Proszę śledzić również nie tylko pod kątem rekrutacji, ale tego, co się w szkole dzieje, a dzieje się dużo. Tutaj w nowym roku mogę się pochwalić. Jesteśmy jedną z wiodących placówek w Polsce z ogromnymi sukcesami na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Mamy wybitnych absolwentów, którzy sławią kielecką szkołę, takich chociażby jak Włodek Pawlik czy Artur Dudkiewicz, nie mówiąc o całej pladzie znakomitych śpiewaczek. Także tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. szczególnie cieszy mnie, że pod moim kierunkiem pracuje kilka pokoleń pedagogów, którzy tworzyli historię kieleckiej szkoły, zaczynając od najstarszego chyba Andrzeja Domina, mojego nauczyciela, czy Stefana Kutrzebę, do młodych ludzi, którzy po latach już jako absolwenci Akademii Muzycznych do nas wracają. Także przyjazna, piękna atmosfera, piękna szkoła, jedna z najpiękniejszych w Polsce.
Czyli po prostu muzyka łączy pokolenia.
Tak jest.
Bardzo dziękuję. Naszym i Państwa gościem był Artur Jaroń, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.
Z którym rozmawiał Daniel Lenart. Ja muszę zdradzić Państwu, Daniel też fantastycznie gra na fortepianie. Nawet ostatnio doszedł do półfinału konkursu szopenowskiego, ale ukrywał się pod pseudonimem Yudzwon Ho.